Witam serdecznie. Moim gościem dzisiaj jest Wojciech Płachetka, prawnik, analityk oraz prezes KSOG-u Klastrów Energii. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie wszystkich państwa.
Wie pan, przygotowując się do tej rozmowy, przypomniała mi się historia związana z lekcją języka polskiego w liceum. W trakcie lekcji nauczycielka powiedziała, że człowiek nie jest w stanie pojąć wszystkiego. Ona może być specjalistką od wszelakiej kultury, czy filologii, filozofii, ale przerasta ją wytłumaczenie dziecku, czym jest prąd, albo dlaczego lampa świeci po wciśnięciu guzika. I myślę, że gdybym wtedy nie wziął z niej przykładu, to może w większym stopniu rozumiałbym to, co się dzieje na aktualnym rynku energetycznym oraz dlaczego mój dostawca energii pobiera 120 zł za spisanie licznika, więc mam nadzieję, że pan mi wytłumaczy te wszystkie zależności. I moje pierwsze pytanie, jak wygląda kryzys energetyczny i czy faktycznie nas dotknie?
Dziękuję za to pytanie. To pytanie jest bardzo trudne, szczególnie ta pierwsza część dotycząca dlaczego pana dostawca energii pobiera 120 zł za spisanie licznika, bo tutaj nie będę potrafił dobrze odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast jeżeli chodzi o te kwestie łatwiejsze, czyli makroekonomiczne, kryzysów energetycznych i wielkiej polityki, na które przecież każdy może być specjalistą, no to tutaj postaram się odpowiedzieć w następujący sposób. Niestety pesymistyczny dla naszych słuchaczy i mam nadzieję, że państwo teraz nie wyłączą radioodbiorników lub innych urządzeń, z których słuchacie tego podcastu. Otóż kryzys dopiero nadchodzi. Dużo o tym mówimy, natomiast prawdziwe problemy dopiero nas czekają. Wynika to z wielu elementów, zarówno zaniedbań lat poprzednich, ale także w mojej ocenie błędnej polityki prowadzonej przez większość krajów Unii Europejskiej ze względu na uzależnienie się surowcowe od dostawy, szczególnie gazu od naszego wschodniego sąsiada, ale także z powodów zmian technologicznych oraz infrastruktury, która przez wiele lat ostatnich nie była modernizowana. Natomiast jak będzie wyglądał ten kryzys energetyczny i co nas czeka? No to tutaj chciałbym, aby państwo uzmysłowili sobie, z jak wielkimi problemami się dzisiaj spotykamy. Otóż wiele mówimy o tym, iż cena energii, gazu, węgla będzie rosła, natomiast większość z nas jeszcze tego nie odczuwa. Wynika to z prostej przyczyny, ponieważ co do reguły kontrakty na energię elektryczną, czyli to podstawowe dobro, no bo jak państwo się domyślają, aktualnie wszystko mamy na energię elektryczną. Od ciepła, chłodu, jedzenia w lodówce, ale także laptopa, którego państwo właśnie używają, czy samochodu elektrycznego. To kontrakty na energię elektryczną są zawierane co do reguły na rok przyszły. Czyli jeżeli dzisiaj cena energii elektrycznej na rynkach hurtowych, towarowych rośnie i to, proszę państwa, rośnie pięciokrotnie w skali rok do roku, to dopiero od 1 stycznia czeka nas drastyczna podwyżka cen energii elektrycznej. I tutaj może pojawi się pytanie, czy czeka ta podwyżka każdego z nas? Najprawdopodobniej rząd, ustawodawca w jakiś sposób będzie starał się zaradzić tym podwyżkom, które dotkną osoby fizyczne, czyli każdego z nas. I pewnie w jakiś sposób będziemy subsydiowani, taryfy zostaną zamrożone, rząd, rządzący nie pozwolą na to, aby prąd w gniazdkach naszego mieszkania czy domu był znacząco droższy albo był o tyle droższy, ile wynikałoby to z cen rynkowych. Natomiast przedsiębiorcy, uczelnie wyższe, w której się dzisiaj spotykamy, ale także spółdzielnie czy samorządy, one najprawdopodobniej nie będą w takim stopniu subsydiowane i będą musiały zakupywać energię elektryczną w cenie, w jej realnej cenie, po takiej, po jakiej sprzedawcy czy dostawcy tej energii elektrycznej kupują ją od wytwórców. Proszę sobie wyobrazić, jeżeli dzisiaj na przykład gmina A płaci 100 tysięcy złotych za oświetlenie uliczne, to za rok będzie płaciła 400 tysięcy złotych za oświetlenie uliczne. Jeżeli wyższa szkoła płaci łącznie w ciągu roku 1 000 000 złotych za energię elektryczną, to w przyszłym roku będzie płaciła 4 miliony za energię elektryczną.
Pytanie teraz, jak się przed tym bronić? W sensie, bo rozumiem, że będzie to upadek wielu małych firm, przedsiębiorstw, może nawet i fabryk. Jak jesteśmy w stanie wyjść naprzeciw temu, co nas czeka?
Jest już późno. Winter is coming. Niestety. Oczywiście najprostszym rozwiązaniem jest to, co szczególnie u naszych zachodnich sąsiadów, ale także częściowo u nas, staje się coraz to bardziej popularne, czyli oszczędzanie. No bo najtańsza energia to ta energia po prostu, której nie zużyliśmy. Więc jeżeli w naszych domowych budżetach, ale także w przedsiębiorstwach czy w jednostkach samorządu terytorialnego zastanawiamy się, co możemy zrobić, to w pierwszej kolejności powinniśmy zastanowić, gdzie możemy zaoszczędzić tą energię elektryczną. I mówimy tu o tak prostych sprawach jak gaszenie światła, ale także bardziej skomplikowanych jak termomodernizację, wymianę ogrzewania czy zmiana samego trybu życia, trybu funkcjonowania, a wtedy, aby zużywać tą energię elektryczną czy cieplną gdy jest ona tańsza. Więc to jest taki element na dzisiaj. Natomiast docelowo czekają nas niewątpliwie duże inwestycje w energetykę. I tutaj pojawiają się już pytania typowo polityczne. No bo jeżeli mamy do wydania wiele miliardów złotych lub euro, to nagle pojawia się bardzo wielu specjalistów, którzy mówią, że należy wybudować dużo wiatraków, a może dużo fotowoltaiki, a może energetykę jądrową, a może po prostu budujmy więcej elektrowni węglowych. Na pewno coś musimy zrobić, bo musimy uniezależnić się od wschodniego sąsiada i od jego dostaw gazu. Natomiast pytaniem otwartym jest, co wybierzemy?
No właśnie, mam też pytanie, co w takim razie najbardziej nam się opłaca? W końcu czy gaz, czy węgiel? Weszła ustawa z Unii Europejskiej, gdzie wszystkim tym biednym babciom kazali te kozy na węgiel usuwać, a teraz wychodzi na to, że taka szpatułka węgla wychodziła jej najtaniej, tak? I jak dostanie za ogrzewanie, za gaz, to się mocno zdziwi. No i stąd moje pytanie w takim razie, to co? Atom, gaz, węgiel?
Odnośnie tego przykładu, który pan podał, to faktem jest, że 2-3 lata temu gaz był najtańszym, albo jednym z najtańszych źródeł ciepła. Dzisiaj cena gazu wzrosła 10-12-krotnie w skali tych 2 lat. Czyli źródło, które było najtańsze i na które wiele samorządów wydawało pieniądze na budowę lokalnych ciepłowni czy elektrociepłowni gazowych, na której oparty był cały tak naprawdę przemysł i energetyka naszych zachodnich sąsiadów, okazało się, że jest znacznie mniej opłacalne niż tradycyjne źródła węglowe, te, które są jeszcze najpopularniejsze w Polsce. I to, co było dla nas, dla Polski w ostatnich latach przekleństwem, mówiąc kolokwialnie, czyli droga energia z węgla, jeszcze obarczona wysokimi cenami certyfikatów CO2, nagle w ostatnim półroczu okazało się zbawieniem. Na krótko oczywiście. Ponieważ proszę sobie wyobrazić, że przez ostatnie 5 lat mniej więcej, Polska była importerem energii. To znaczy, iż kupowaliśmy więcej energii z krajów sąsiednich, niż eksportowaliśmy tej energii elektrycznej. A to dlatego, że energia z gazu, rosyjskiego gazu, była tańsza, więc naszym dostawcom energii elektrycznej opłacało się kupić energię na przykład z Niemiec czy z Czech, aby później odsprzedać ją na rynku krajowym. Natomiast od tak naprawdę grudnia zeszłego roku, gdy ceny gazu, z uwagi przede wszystkim na działania Federacji Rosyjskiej, na zablokowanie dostaw tego gazu, na grożenie tym pistoletem gazowym, ale także na kwestie makroekonomiczne związane z rozwojem gospodarki czy powrotem na tory rozwoju w gospodarki w Chinach, ceny gazu znacząco wzrosły. No i okazało się, że w roku 2022 Polska ponownie stała się eksporterem energii elektrycznej, bo nagle cena energii elektrycznej produkowanej z węgla jest znacznie tańsza niż cena energii produkowanej z gazu. Mimo tego, że wszyscy wiemy, że węgiel bardzo podrożał, że musimy zapłacić 3000 zł za węgiel na składzie, to mimo tego, że ten węgiel podrożał 4-5-krotnie, to gaz podrożał 10-krotnie, proszę Państwa. Więc ja tak powtarzam te wzrosty, ale abyśmy wszyscy sobie uświadomili, z jakim my problemem musimy się zmierzyć. W związku z tym nasze elektrownie węglowe w ostatnich miesiącach pracowały, kolokwialnie mówiąc, pełną parą. Eksportowaliśmy tą energię także, a tym samym spółki energetyczne w ostatnich miesiącach polskie miały rekordowe zyski. Poprzednie lata były latami chudymi dla PGE, Tauronu, Enei i pozostałych czempionów. Dzisiaj mają one nadwymiarowe zyski, natomiast i tak muszą je odłożyć, ponieważ pojawiły się problemy z zarówno dostępem do tego węgla, o czym wszyscy już wiemy, ponieważ nasze polskie górnictwo nie jest w stanie dostarczyć węgla na rynek krajowy w takiej ilości, jakiej byśmy potrzebowali, a z drugiej strony muszą zabezpieczyć dostawy energii elektrycznej z innych źródeł. No bo żebyśmy zrozumieli, o jakich my proporcjach mówimy, to proszę sobie wyobrazić, że jeszcze w tym roku średnio płacimy za energię elektryczną, jeżeli jesteśmy małym przedsiębiorcą, samorządem, wyższą szkołą, 660-700 zł za megawattogodzinę energii elektrycznej. Dzisiaj w kontrakcie na przyszły rok ta sama megawattogodzina energii elektrycznej za rok kosztuje 2,5 tysiąca złotych, jak samorządy właśnie, bo mamy miesiąc wrzesień. Miesiąc wrzesień to taki miesiąc, w którym duże przedsiębiorstwa oraz samorządy ogłaszają przetargi na dostawę energii w przyszłym roku. Mam tą ogromną przyjemność, iż współpracuję z wieloma samorządami, pomagamy przy przygotowaniu tych przetargów. i obsługujemy ten proces. I przetargi, które w ostatnich dniach były otwierane, wszystkie opiewały na kwotę od 2,5 tysiąca złotych do 3 tysięcy złotych za 1 megawattogodzinę energii elektrycznej. Czyli tak jak wspominałem na początku naszej rozmowy, mówimy o około 5-krotnym wzroście.
Przygotowując się też do tego wywiadu, słuchałem pańskich wypowiedzi i powiedział pan o czymś takim jak modernizacja naszych elektrowni węglowych i zarówno kopalni. No i zastanawiam się, na czym taka modernizacja miałaby polegać. Powiedział pan, że od 30 lat, 40 nic tam się nie zmieniło. No i stąd moje pytanie, czy mógłby pan przybliżyć, na czym taka modernizacja polega, bo może to jest jakaś droga ku temu, by być jakoś niezależnym energetycznie.
Wie pan, jak się wybuduje nowy stadion, albo nowy plac zabaw, albo nowy chodnik, to wszyscy to widzą. I ten nowy stadion to nawet da się w 4 lata wybudować i ten chodnik też. A wybudowanie nowej sieci elektroenergetycznej lub modernizacja dużej elektrowni trwa czasem kilkanaście lat, kosztuje o wiele więcej, a wyborcy i tak nie do końca to zobaczą. I to jest chyba najprostsza odpowiedź, dlaczego tak było. Natomiast jeżeli chodzi o tę nasz istniejącą infrastrukturę energetyczną, to wiele się mówi o tym, iż w ostatnich miesiącach, mimo tego kryzysu na rynku węgla, nasze spółki górnicze wydobywają coraz to mniej węgla. Nie wnikając w kwestie zarządzania pracą, zarządzania samymi przedsiębiorstwami, bo nie mam dostępu do dokumentów wewnętrznych, więc nie chcę się na ten temat wypowiadać, no to trzeba sobie uzmysłowić, iż nie da się w prosty sposób techniczny nagle rozpocząć większego wydobycia węgla. Aby rozpocząć większe wydobycia węgla, trzeba zainwestować w budowę nowej czy rozbiór nowej ściany. Aby dokonać takiej inwestycji, które są wielomilionowe, to okres przygotowania do rozpoczęcia eksploatacji tej nowej ściany to jest około 2 lat. Czyli jeżeli dzisiaj podjęlibyśmy decyzję, że wydajemy miliony złotych, czy spółki górnicze wydają miliony złotych, zamiast płacić kolejne dodatki dla górników i kolejne czternastki i premie, tylko zainwestować w nowe ściany, to tak naprawdę w 2024 roku byśmy mieli dostęp do nowych pokładów węgla. Oczywiście też trzeba pamiętać o tym, iż kopalnie, szczególnie na Śląsku, gdzie się znajdują, są eksploatowane prawie od 150 lat, a tym samym zasoby węgla, te najpłytsze, te najłatwiej dostępne, co do reguły są już wyeksploatowane. Schodzimy coraz to niżej, warunki są coraz to trudniejsze, a tym samym koszt wydobycia tego węgla jest coraz to droższy. Choć przy obecnych cenach to i tak jest opłacalne. Natomiast jeżeli chodzi o elektrownie, no to potocznie mówi się, iż mamy do czynienia z całą gamą tak zwanych dwusetek, czyli bloków o mocy około 200 MW, które były budowane w latach 70. ubiegłego wieku. No i jak pan się domyśla, okres żywotności takiego bloku, no to z reguły 40-50 lat. To jeżeli były one budowane w latach 70., to okres żywotności właśnie dobiegł końca. Więc kolejny problem, który jest przed nami i przed naszym rządem, bez względu na to, kto będzie rządzić w tej czy w kolejnej kadencji, to w latach 20. tego wieku czeka nas wyłączanie bardzo dużej ilości mocy wytwórczych. Musimy dokonać jakichś inwestycji, które doprowadzą do odbudowy naszego miksu energetycznego. No i teraz się pojawia pytanie, w jaki sposób ten miks ma wyglądać. Ja osobiście, jeżeli mogę przedstawić, uważam, że powinien on z jednej strony zmniejszyć ilość źródeł węglowych na rzecz energetyki jądrowej oraz energetyki rozproszonej. Przy czym przez energetykę rozproszoną większość z nas rozumie fotowoltaikę, wiatraki, co oczywiście także jest dobre i uważam, że jest to jakiś poziom technologiczny, który jest już opłacalny i w którym także nawet nasz kraj może się specjalizować, ale energetyka rozproszona to także regionalne instalacje do przetwarzania odpadów, to ciepłownie, elektrociepłownie, inwestycje geotermalne, inwestycje wodne, no i oczywiście także te farmy fotowoltaiczne czy wiatrowe. I stworzenie takiego dużego miksu energetycznego, także w oparciu o politykę klastrową, czyli w oparciu o decentralizację energetyki. Bo wie pan, do tej pory to jest tak, że jest duża elektrownia, która co do reguły niestety już ma swoje lata i od nim są rozgałęzione sieci, które dostarczają tą energię elektryczną do różnego rodzaju odbiorców. Natomiast w mojej ocenie przyszłość energetyki, ale także w ogóle przyszłość technologii, przyszłość gospodarki, to rozproszenie. Czyli zamiast jednej elektrowni w danym powiecie, czy jednej elektrociepłowni, mamy 100, 1000 małych źródeł fotowoltaicznych, wiatrowych, gazowych, odpadowych, które są ze sobą połączone w systemie wraz z magazynami energii i w ramach tego lokalnego miksu energetycznego bilansują się. Jest to na pewno znacznie bezpieczniejsze. No bo musimy pamiętać, i to już może ostatnie zdanie, jeżeli pan pozwoli, że oprócz kwestii cen, kwestii klimatycznych, środowiskowych, które też są bardzo ważne, pojawił się czynnik bezpieczeństwa energetycznego. No i znacznie łatwiej siłom, które chciałyby szkodzić naszym kraju, jest wyłączyć jedną elektrownię, a znacznie trudniej 1000.
Zahaczył pan właśnie o temat tej zielonej energii i tutaj chciałbym się skupić na drugiej części naszego wywiadu, podcastu. Czy faktycznie zielona energia jest tak zielona, jak nam się wydaje? Jest dużo niuansów, nie wiem skąd się biorą, właśnie czekam, że pan mi odpowie na te pytania. Czy faktycznie na przykład fotowoltaika jest tak ekologiczna, jak nam się wydaje i te materiały są biodegradowalne, z których panele są robione? Czy wygląda to tak, że one później są zakopywane gdzieś w lesie i tylko szkodzą całemu środowisku wokół?
Po pierwsze, polityka Unii Europejskiej, ale ogólnie krajów wysoko rozwiniętych, krajów Zachodu, w ostatnich latach polegała na tym, że wyeksportowaliśmy emisję. Emisja w Unii Europejskiej jest na bardzo niewielkim poziomie, wynoszącym około 9-10% całej emisji z naszego świata. Natomiast oczywiście PKB Unii Europejskiej czy krajów europejskich jest znacznie wyższy niż te 10%. A wynika to z tego, że znacznie bardziej opłacalne dla europejskich przedsiębiorców było zlecanie tej energochłonnej produkcji lub tej brudnej produkcji na zewnątrz. Łatwiej jest zatrudnić kraje Azji czy Afryki, aby produkowały baterie, panele fotowoltaiczne czy osprzęt do samochodów elektrycznych. Z jednej strony miało to wspaniałe skutki dla życia mieszkańców, obywateli Unii Europejskiej. W naszych krajach jest naprawdę czysto. Praca, którą wykonujemy, jest pracą koncepcyjną, możemy żyć w cudownym miejscu. Natomiast dalej trzeba wyprodukować ten beton, te panele fotowoltaiczne, te baterie. No i to dokonuje się w innych krajach i tam powstaje ta emisja. Jednocześnie w tych krajach najczęściej normy środowiskowe przy produkcji tego typu sprzętu, materiałów są znacznie niższe czy mniej wyśrubowane niż w Unii Europejskiej. A tym samym produkcja tych paneli fotowoltaicznych w Europie, gdyby istniała, odbywałaby się w znacznie lepszych warunkach dla środowiska naturalnego niż na przykład w Chinach. No tylko, że jeżeli musimy ponosić koszty ochrony środowiska, to nawet jeżeli ktoś chciałby produkować te panele fotowoltaiczne w Europie, to najprawdopodobniej przegra pod względem kosztowym, konkurencyjnym z Chińczykami, Hindusami czy innymi krajami, gdzie ta produkcja jest rozwinięta. Niewielu z nas wie tak naprawdę, że niedaleko od nas, w Dąbrowie Górniczej, jeszcze kilka lat temu istniała fabryka paneli fotowoltaicznych. Panele fotowoltaiczne w Polsce są popularne dopiero od kilku lat, ale już 8 lat temu w Dąbrowie Górniczej były one produkowane. Natomiast fabryka ta nie wytrzymała konkurencji z tańszymi komponentami z Azji. Dlatego też rynek fotowoltaiki w 90 kilku procentach jest zdominowany przez Chiny i to one kontrolują ten łańcuch dostaw. Stąd też dla nas, dla Europejczyków, można przyjąć, że produkcja energii elektrycznej z fotowoltaiki, ze słońca, nie szkodzi środowisku. Ma same profity, no ponieważ dostajemy gotowy produkt, a następnie produkujemy z niego czystą energię, ponieważ przy produkcji tej energii faktycznie nie wytwarzamy gazów cieplarnianych, niebezpiecznych związków do atmosfery i tak dalej. Natomiast sama produkcja odbywa się gdzie indziej. Odnośnie samej utylizacji, tutaj akurat nie byłbym aż takim sceptykiem i nie byłbym negatywnie nastawiony, bo po pierwsze żywotność paneli fotowoltaicznych jest stosunkowo długa, bo mówimy to tutaj o około 25 latach, przynajmniej tak podaje większość producentów, ale aktualnie spotykamy już karty katalogowe, na których ta żywotność jest i 30-50-letnia. Natomiast trudno do końca odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ mało instalacji istnieje na rynku powyżej 25 lat, jak się pan domyśla. W naszym kraju instalacje fotowoltaiczne tak naprawdę zaczęły się rozwijać od około 5-8 lat. Nawet w Europie Zachodniej instalacje, które mają 25 lat, to raczej instalacje testowe, instalacje na uczelniach wyższych, więc ten problem utylizacji, czy to baterii do samochodów elektrycznych, czy to paneli fotowoltaicznych, czy też elementów instalacji wiatrowych, dopiero się przed nami pojawi. Ale ja jednak w tym akurat aspekcie wierzę w kreatywność, pomysłowość człowieka i tak jak z wieloma nowoczesnymi wynalazkami, tak jak z oponami samochodowymi, też ktoś 100 lat temu mógł się zastanawiać, ale co my zrobimy z taką ilością opon samochodowych? Ale jednak są technologie, które doskonale utylizują ten konkretny odpad i korzystają z niego w dalszym procesie produkcyjnym. Więc tutaj bym się nie obawiał i akurat tych ryzyk nie kładłbym na pierwszym punkcie szali opłacalności odnawialnych źródeł energii.
Właśnie wspomniał pan też o energii wiatrowej, o tych wiatrakach. I tak samo trafiła gdzieś tam do mnie plotka, że te skrzydła co 2 lata trzeba wymieniać i one są gdzieś tam tak samo zakopywane zaraz pod tymi wiatrakami na tych polach i te pola później nie obrastają trawą, tak jak powinny. I znowu tutaj pytanie, czy jest to plotka, czy fakt?
No raczej jest to plotka, jeżeli można tak powiedzieć. Oczywiście nie mogę ustosunkować się do każdego przykładu. Natomiast energetyka to duży biznes. Zarówno jeżeli chodzi o energetykę tradycyjną, konwencjonalną, jak i odnawialne źródła energii. Stąd też nic dziwnego, że w różnych mediach pojawiają się różne informacje, tak jak pojawiają się fake newsy odnośnie energetyki jądrowej, zagrożeń, które ona niesie i negatywnego wpływu tej energetyki dla osób. Tak też pojawia się cały szereg fake newsów odnośnie odnawialnych źródeł energii. Tutaj wszystkich państwa, wszystkich naszych słuchaczy uczulam, aby być sceptycznym odnośnie takich rewelacji pojawiających się nowin, w których mamy zdjęcia płonącego wiatraka, czy informacji odnośnie tego, iż wiatraki wpływają negatywnie na populację ptaków i tak dalej, i tak dalej. Takich informacji pojawia się dosyć dużo. Wydaje mi się, że musielibyśmy nakręcić oddzielny w ogóle podcast, czy oddzielny odcinek, w którym rozprawialibyśmy się z kolei konkretnymi mitami, często dotyczącymi tej odnawialnej źródeł energii, ale także energetyki jądrowej, czy nawet energetyki konwencjonalnej.
Super, to może zakończmy tak tą naszą rozmowę. Mam nadzieję, że ten kolejny podcast się ukaże i zapraszam pana serdecznie w nasze progi.
Ja także. Ogromnie jestem zaszczycony, iż mogłem z państwem podzielić się tymi kilkoma informacjami. Na zakończenie też naszego spotkania naprawdę chciałbym serdecznie wszystkich państwa zaprosić do studiowania energetyki. To jest jeden z tych kierunków, które na pewno w przyszłości będą potrzebne. Będą decydowały o naszym życiu, gdzie absolwenci bez problemu znajdą pracę. A przede wszystkim, proszę państwa, to jest bardzo ciekawe.
Dziękuję serdecznie. Bardzo.